Rozpoczynamy dzisiaj nową serię kazań w naszym zborze. Potrwa ona do końca kwietnia i będzie to seria z Księgi Psalmów. Więc zakończyliśmy w minioną niedzielę rozważania z przypowieści Jezusa, które są zawarte w Ewangelii Łukasza. Rozpoczynamy psalmy. Przerobimy około 10 z nich przez te najbliższe 2 miesiące. Niektóre psalmy będą dobrze znane, inne może mniej znane, ale mam nadzieję, że ze wszystkich wyciągniemy wnioski pożyteczne zarówno dla naszej doktryny i poznania Pana Boga, jak i dla naszego życia emocjonalnego. Gdyby ktoś chciał przypomnieć sobie któreś z tych kazań albo odsłuchać, to można je wszystkie znaleźć na naszej stronie internetowej bydgoszcz.baptyści.pl i na Spotify i na Apple Podcast Kościół Logos w Bydgoszczy. Psalmy to, jak wiecie pewnie doskonale, utwory poetyckie i rzeczywiście po tych ostatnich kilku miesiącach, w których rozważaliśmy słowa z Ewangelii, przerabialiśmy Księgę Amosa, mieliśmy też list do Efezjan, list do Tymoteusza, Księgę Habakuka, więc po tych w zasadzie 2 latach różnych ksiąg przechodzimy teraz do psalmów, właśnie dlatego, że jest to zupełnie inny gatunek literacki niż wszystkie te księgi, które rozważaliśmy do tej pory, a wierzę, że jest tak samo pożyteczny i tak samo nam potrzebny, właśnie zarówno dla poznania Boga, jak już powiedziałem, jak i szczególnie dla naszego życia emocjonalnego. Bo psalmy często poruszają właśnie emocjonalne struny naszej duszy, kiedy to możemy spotkać się z emocjami autorów tych psalmów. Kiedy możemy zrozumieć radość, jaką oni odczuwali i psalmy, które napisali, działają na nas. Albo czasami możemy zrozumieć ich żal i płacz, w jakim byli. I to również na nas oddziaływuje. Więc tak jak za każdym razem, kiedy zabieramy się za nową księgę, chcę też zrobić taki krótki wstęp, abyśmy dobrze zrozumieli kontekst tego, czym ta księga jest. Księga Psalmów składa się, gdzie jest zbiorem 150 właśnie psalmów, czyli pieśni lub modlitw, utworów poetyckich o bardzo różnej długości. Mniej więcej połowa z tych psalmów została napisana przez króla Dawida. Na drugim miejscu pod względem ilości spisanych psalmów jest Asaf, czyli przywódca śpiewaków i muzyków świątynnych. 2 z psalmów napisał Salomon. 1 psalm jest autorstwa Mojżesza i to tylko niektórzy z autorów. Ale już to nam pokazuje, że psalmy powstawały na różnej przestrzeni czasowej. Od wyjścia Izraelitów z Egiptu, to właśnie psalm Mojżesza, przez czasy królów i proroków, aż po wygnanie babilońskie. Więc jest to okres około 700-600 lat, kiedy psalmy były spisywane. I prawdopodobnie tam właśnie w Babilonie, kiedy naród izraelski tam przebywał na wygnaniu, zostały one zebrane w jedną spójną całość, taką, jaką dzisiaj ją znamy. Księga psalmów jest podzielona na 5 części. Te części nie są sobie równe i nie jest też jasne, dlaczego zostały w taki sposób podzielone. Nie jest też jasne, dlaczego w ogóle w taki sposób zostały po kolei uszeregowane. Dlatego, że nie są uszeregowane one chronologicznie, nie są też zebrane w części na podstawie autorów. Jedna z takich koncepcji mówi, że właśnie to, że Księgę Psalmów podzielono na 5 części, ma być nawiązaniem do Tory. Psalm pierwszy, który będziemy dzisiaj przerabiać, jest psalmem, który mówi o człowieku, który jest szczęśliwy dlatego, że rozważa zakon Pana, czyli prawo. Stąd być może właśnie ktoś podzielił psalmy na 5 części, tak jak księgi mojżeszowe były podzielone na 5 części. I rzeczywiście można wyczuć paralele pomiędzy pierwszą księgą psalmów, a pierwszą księgą mojżeszową. Drugą częścią psalmów, a księgą wyjścia, chociaż jest to bardzo subtelne. To tylko taka jedna z propozycji, dlaczego to zostało podzielone na 5 części. I będziemy dzisiaj rozważać właśnie psalm pierwszy. Psalm, który stanowi wstęp do całej tej księgi, jest zachętą właśnie do studiowania psalmów i zachwycania się Bożym Słowem. I psalmy pełniły różnorodne funkcje w życiu społeczności izraelskiej. Służyły jako modlitwy, jako wyznanie wiary, jako lament, jako błaganie o pomoc, jako pieśni chwały i one nadal stanowią niezwykle ważne źródło duchowej inspiracji dla ludzi na całym świecie, którzy znajdują w wierszach psalmów wyrazy emocji, nadziei, ufności oraz refleksji nad relacją z Bogiem. A ponadto, oprócz tej inspiracji, która może być zachęcająca, to przede wszystkim Pan Bóg używa tej księgi właśnie do tego, aby nas zmieniać. Więc przeczytajmy psalm pierwszy. Nie wiemy, kto jest jego autorem, nie wiemy, kiedy powstał, ale znamy jego piękną treść. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Nie tak jest z bezbożnymi. Są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. Tych 6 wersetów myślę, że możemy podzielić na takie 3 dosyć widoczne części. Pierwsza część to będą wersety 1-3, gdzie czytamy o szczęśliwym człowieku, który chodzi Bożymi drogami. Druga część to wersety 4-5, gdzie czytamy o bezbożnym człowieku. I na koniec werset 6, gdzie mamy porównanie obu dróg. Na jednej z nich znajduje się każdy człowiek. Albo na jednej, albo na drugiej. I zaczniemy omawianie tego psalmu trochę nietypowo, bo od ostatniego wersetu. Czytamy: Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. Dwie drogi. Droga bezbożnych i droga sprawiedliwych. O jedną z tych dróg, o człowieka, który na niej jest, troszczy się Bóg. Druga prowadzi donikąd. I ten podział na sprawiedliwość i bezbożność jest bardzo mocno zarysowany w tym psalmie i w ogóle w psalmach. Będziemy często, właśnie rozważając psalmy, spotykać się z tymi porównaniami bezbożnego i sprawiedliwego. I chcę tutaj na początku, zaczynam od tego 6 wersetu, bo chcę nadmienić bardzo ważną jedną rzecz. Człowiek sprawiedliwy to taki, który podoba się Bogu. To oznacza sprawiedliwość. Człowiek sprawiedliwy to taki, który podoba się Bogu. Taki, który w Bożych oczach został uniewinniony ze swoich grzechów. I to jest bardzo ważne, aby to podkreślić, dlatego że ten psalm nie mówi o tym, jak stać się sprawiedliwym przed Bogiem. Ten psalm mówi o tym, jaka jest droga tych, którzy są już sprawiedliwi. A sprawiedliwości bynajmniej nie zdobywa się poprzez pobożne i religijne uczynki, czy rozważania i medytacje, jak mogłoby się wydawać, że wzywa nas do tego ten psalm. Kiedy psalmista mówi: błogosławiony czy szczęśliwy ten, który ma upodobanie w zakonie Pana i rozważa go dniem i nocą, to nie mówi o tym, że ci, którzy to robią, będą w ten sposób zbawieni. Raczej ci, którzy są zbawieni, tym właśnie powinni się zajmować, aby być szczęśliwymi. Sprawiedliwości, raz jeszcze chcę podkreślić, nie zdobywa się przez pobożne czy religijne uczynki, czy rozważania, czy medytacje. Tak nie jest. W liście do Rzymian, 3 rozdziale, w wersetach 20-24, czytamy o tym, w jaki sposób człowiek staje się sprawiedliwym, albo inaczej mówiąc, zbawionym. Człowiek, który żyje w pokoju z Bogiem. Apostoł Paweł napisał w Rzymian 3:20-24, dlatego z uczynków zakonu, czyli z przestrzegania prawa, z przestrzegania przykazań, z pobożności takiej ludzkiej, z naszych sił, z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed Bogiem żaden człowiek, gdyż przez zakon, czyli znowu przykazania, prawo i tak dalej, jest poznanie grzechu. Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy, i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Więc sprawiedliwymi w Bożych oczach stajemy się tylko i wyłącznie poprzez Bożą łaskę, przez wiarę w osobę Jezusa Chrystusa. Bo to On żył świętym życiem, którym my powinniśmy żyć, ale nie potrafimy. To On żył życiem sprawiedliwym, którego my nie potrafimy nawet przez jeden dzień odpowiednio prowadzić. To On spełnił wszystkie wymagania Bożego prawa i w żadnym nie uchybił, czego my również nie potrafimy. I to On na krzyżu Golgoty zgodził się wziąć na siebie nasz grzech, każdy jeden, i oddać nam swoje sprawiedliwe życie, obdarzyć nas swoją sprawiedliwością, aby każdy, kto w Niego uwierzy, to znaczy szczerze wyzna Mu swoje grzechy i zrozumie to, że nie jest w stanie zbliżyć się do Boga i zawoła z wiarą do Niego o ratunek, będzie zbawiony. W ten sposób osiąga się sprawiedliwość. To osoba i dzieło Jezusa Chrystusa czynią człowieka sprawiedliwym. Nie zaś nasze pobożne życie, nie zaś uczestnictwo w obrzędach religijnych, przestrzeganie przykazań czy cokolwiek takiego. Wszystkie te rzeczy są pożyteczne, bardzo pożyteczne i niezbędne, ale jako konsekwencja usprawiedliwienia, nie zaś jego przyczyna. Więc jeśli najpierw nie doświadczysz usprawiedliwienia przez Chrystusa, to czytanie psalmu pierwszego być może przyniesie ci niewiele pożytku. Może po to, żeby ciebie przestrzec przed drogą bezbożnych ewentualnie. Ale jeśli sprawiedliwość jest twoim udziałem właśnie poprzez wiarę i dzieło Chrystusa w twoim życiu, to rzeczywiście możesz czerpać bardzo wiele z tego psalmu i zrozumieć, jak prowadzić szczęśliwe życie. To jest założenie, które musimy stale mieć, gdy zabieramy się za tę księgę, za księgę psalmów. Sprawiedliwość dzięki Bożej łasce. Zatem droga, o której czytamy w wersetach 1-3, to droga ludzi wierzących Chrystusowi. Szczęśliwy mąż, który nie idzie z radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Każdy człowiek chce być szczęśliwy. To chyba najbardziej banalne zdanie, jakie można wypowiedzieć, ale myślę, że się zgodzicie. Każdy z nas chce być szczęśliwy. I ten psalm mówi o tym właśnie, w jaki sposób przychodzi szczęście do życia ludzi wierzących. Ostatnio spotkałem takiego człowieka, który na koszulce miał napisane: rób więcej tego, co sprawia, że jesteś szczęśliwy. Proste hasło. W zasadzie każdy się z nim zgodzi. Tylko nie zawsze to, co wybierzemy, rzeczywiście przynosi trwałe szczęście do naszego życia. Natomiast wierzę, że Boże Słowo mówi o tym, co rzeczywiście wnosi prawdziwe, trwałe, a nawet wieczne szczęście. Werset pierwszy mówi: szczęśliwy jest ten, kto nie idzie za radą bezbożnych i nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców. Przestrzega nas zatem psalm pierwszy w pierwszym wersecie, abyśmy uważali na swoje przyjaźnie. Bo kto z kim przystaje, takim się staje, jak mówi polskie powiedzenie. I szczęśliwy jest ten, który nie idzie za radą bezbożnych, nie stoi na drodze grzeszników, nie zasiada w gronie szyderców. Te trzy określenia: bezbożni, grzesznicy, szydercy, to tak naprawdę określenia tej samej grupy. I widać też w tym pewną gradację. Najpierw mamy słuchanie rad, później mamy stawanie na drodze, niektóre polskie tłumaczenia mówią o wstępowaniu na ich drogę, i potem mamy zasiadanie do jednego stołu. Zaczyna się od słuchania rad, potem się idzie jedną drogą, potem się zasiada do wspólnego stołu. I psalmista nas przestrzega, abyśmy na to uważali. Czy to oznacza zatem, że człowiek usprawiedliwiony ma zerwać relacje ze wszystkimi innymi ludźmi, którzy nie są przed Bogiem sprawiedliwi? Z pewnością nie. To nie jest wezwanie do jakiegoś sekciarskiego zamknięcia się i odcięcia od innych. Jezus przecież był tym, który jadał z grzesznikami. Tu nie chodzi o odcięcie się, tu chodzi raczej o zrozumienie tego, czym się karmisz i co na ciebie wpływa i kto ciebie kształtuje. I drodzy, chcę was zachęcić, nie bądźcie usatysfakcjonowani przyjaźniami, które nie wpływają dobrze na waszą duszę. Nie bądźcie usatysfakcjonowani przyjaźniami, które nie wpływają dobrze na waszą duszę. Jezus przychodził do grzeszników, takich, którymi inni nie chcieli się zadawać. Wierzę, że my też powinniśmy. Dla chrześcijanina nie ma człowieka, z którym on nie powinien się zadawać. Powinien wychodzić szczególnie do tych, którzy są przez wszystkich pozostałych odrzuceni. Ale nie po to, aby stawać się takim jak on, ale po to, aby okazać mu miłość. Czasami może, aby go przytulić, aby okazać mu przyjaźń, a ostatecznie po to, aby opowiedzieć mu o dobrej nowinie i o tym, że czyni to, dlatego że jego Pan i Zbawiciel tak właśnie czynił. Nie chodzi o to, aby bawić się z ciemnością, ale chodzi o to, aby tę ciemność rozjaśniać Bożą światłością. Szczęśliwy jest taki człowiek, który mądrze dobiera przyjaźnie. Dalej czytamy, że szczęśliwy jest człowiek, który ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Zakon Pana, do którego odnosi się autor tego psalmu, ten zakon to inaczej prawo albo Tora. I ten człowiek, który jest szczęśliwy, i on wierzy, że jest szczęśliwy nie dlatego, że jest pod prawem, bo że, dlatego, że służy temu prawu, ale dlatego, że on jest w tym prawie. Mam na myśli to, że on traktuje jako drogę życiową, nie zaś jako drogę do zbawienia. Czytamy, że on ma nie tylko upodobanie, nie tylko mu się podoba wola Boża, ale on też rozważa ją dniem i nocą. Dla autora tego psalmu tym zakonem, prawem, toro, ten zakon, prawo czy tora, to było jedyne słowo Boże spisane, jakie posiadał. My dziś mamy całe spisane Boże objawienie, jakim jest Pismo Święte, tak Stary, jak i Nowy Testament. I wierzę, że autor tego psalmu zachęca nas właśnie do tego, abyśmy znajdowali szczęście w Bożym Słowie. Abyśmy znajdowali radość w rozważaniu tego Bożego Słowa, w czytaniu Pisma Świętego i przede wszystkim w rozważaniu Ewangelii, tego, czego dokonał dla nas Chrystus. Ten człowiek jest szczęśliwy, dlatego że czyta i rozmyśla, a później tym żyje. Jest szczęśliwy, gdyż uczy się Bożych obietnic zawartych w Bożym Słowie, aby je sobie przypominać w stosownym czasie, kiedy przechodzi przez życiowe doliny. Jest człowiekiem szczęśliwym, bo na przykład razem z psalmistami wielbi Boga słowami, które tutaj w tej księdze się znajdują. I lamentuje razem z psalmistami, kiedy jest zasmucony. Bracie i siostro, czy Słowo Boże jest w tobie zakorzenione? I czy jest twoim codziennym chlebem? Czy chodzisz z nim na co dzień? Czy też próbujesz przeżyć na kazaniowej kroplówce od niedzieli do niedzieli? Trwanie w Bożym Słowie wraz z kompanią Ducha Świętego, który je rozjaśnia i przygotowuje grunt serca na przyjęcie go, prawdziwie czyni człowieka szczęśliwym. Nie znam nikogo, kto nawet jeśli czasami nie czuje się w nastroju i pomimo tego niechętnego nastroju sięgnie po Boże Słowo i zacznie je czytać z wiarą i z modlitwą, by uznał to za czas stracony lub nieszczęśliwy. Nie znam takich ludzi. Człowiek, który mądrze prowadzi swoje życie, znajdując rozkosz w Słowie Bożym, przyjmowanym z wiarą, jest człowiekiem szczęśliwym, spełnionym, zadowolonym. Nawet jeśli w życiu przechodzi przez ogromne, ogromne trudności i wyzwania, to właśnie w tym Słowie znajduje pociechę, wsparcie i zachętę. Bo jest to Boże Słowo, którego Pan Bóg używa właśnie, aby odpowiadać na różne sytuacje, z którymi się zmagamy. Werset trzeci mówi, że będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Zobaczcie, nie jest to drzewo dzikie. Jest to drzewo zasadzone. Ktoś je zasadził. Drzewo, o które troszczy się ogrodnik. Zasadził je w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu, aby pojawił się owoc wtedy, kiedy powinien się pojawić. I kiedy czytam ten werset, przypominają mi się słowa Jezusa z Ewangelii Jana 15 rozdziału. Pamiętacie, co powiedział Jezus do swoich uczniów niedługo przed swoim pojmaniem? Powiedział, ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Wydawanie owocu, który jest smaczny, który jest dorodny, który jest słodki, taki owoc, który podoba się Bogu, będziemy go wydawać wtedy, jak mówi Jezus, kiedy w nim będziemy zakorzenieni. Dalej w wersecie 7 Ewangelii Jana 15, czyli w dalszej części wypowiedzi Jezusa, on mówi, jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. Czy nie brzmi to podobnie właśnie do końcówki wersetu 3 z psalmu 1? Tam czytamy, wszystko co uczyni, powiedzie mu się. Natomiast w Ewangelii Jana Jezus mówi, módl się o cokolwiek, a stanie się wam. Więc myślę, że Jezus korzysta z jakichś myśli zawartych w tym psalmie pierwszym, kiedy zwraca się właśnie do swoich uczniów. I te słowa, zarówno o modlitwie, która z pewnością się spełnia, i o tym, że ten człowiek cokolwiek uczyni, powiedzie mu się, nie są bynajmniej zachętą do uchwycenia się tak zwanej Ewangelii sukcesu. To nie jest pusta obietnica. Jestem przekonany, że wcale nie chodzi w tym wersecie o pragnienie i czynienie tego, co podoba się człowiekowi w jego naturalnym stanie. Chodzi tu raczej o pragnienie i czynienie tego, co jest tęsknotą dusz, które zostały usprawiedliwione. Głęboka tęsknota wynikająca ze zrozumienia tego, kim jest Bóg, jaki jest Bóg, co On dla mnie uczynił, kim jestem ja, grzesznikiem usprawiedliwionym dzięki Jego łasce i miłości. I trwając w więzi z moim Panem i znając Jego wolę objawioną w Jego Słowie, do czego wzywa nas ten psalm, nad którym rozmyślam dniem i nocą nad tym Słowem. Jeśli tak z nami będzie, to nie będziemy się modlić, przepraszam za wyrażenie, o głupoty tego świata, ale o rzeczy, które mają wieczne znaczenie. To będą modlitwy zawsze zgodne z Bożą wolą, więc oczywiście, że Pan Bóg chętnie na nie odpowie. Przejdźmy do drugiej części tego psalmu, wersety 4 i 5. Część mówiąca o bezbożnych, w przeciwieństwie sprawiedliwych. Nie tak jest z bezbożnymi. Są oni bowiem jak plewa, którą roznosi wiatr. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Więc tak jak człowiek sprawiedliwy, człowiek, który zaufał Chrystusowi, porównany jest do zdrowego drzewa, które rodzi owoce, tak bezbożni są porównani do czegoś zupełnie przeciwnego. Do plewy. Plewa to łupina, która została po ziarnie. Plewa jest martwa. Jest suchą łupiną. Plewa nie jest zasadzona w ziemi. Plewa leży na ziemi. I przelatuje z miejsca na miejsce, zgodnie z tym, jak zawieje wiatr. Plewa nie ma w sobie życia. I psalmista mówi, nie tak jest właśnie tacy jak ta plewa, tacy są bezbożni. Nie ostoją się bezbożni na sądzie. Nie jest jasne, o jakim sądzie tu jest mowa, czy tyczy się to sądu ostatecznego, czy też tych momentów, kiedy Pan Bóg interweniuje w życiu człowieka, czy w historii tego świata, każąc zło. Pewne jest jednak to, że przed Bogiem bezbożni nigdy się nie ukryją. Nie ostoją się, jak czytamy w zgromadzeniu sprawiedliwych, co pewnie odnosi się właśnie do zebrania ludzi zbawionych w wieczności. Więc drogi słuchaczu, jeśli nie jesteś pojednany z Bogiem, jeśli nie możesz o sobie powiedzieć, moje grzechy zostały przebaczone przez osobę Jezusa Chrystusa, jeśli nie możesz powiedzieć, Bóg, który stworzył ten świat, jest moim Bogiem, którego poznałem poprzez przesłanie dobrej nowiny. Jeśli nie możesz powiedzieć, Jezus umarł za moje grzechy i usprawiedliwił mnie z moich grzechów, uwierzyłem Jemu i idę za Nim. Jeśli nie możesz tego powiedzieć, to proszę wejrzyj w swoje życie i uchwyć się jeszcze dzisiaj Chrystusa. Nie da się ściemniać Bogu, nie da się udawać przed Nim sprawiedliwego, jeśli jest się bezbożnym. Możesz udawać przed innymi, możesz udawać nawet przed samym sobą, ale Pan Bóg wie, jaka jest rzeczywistość. I chcę Cię wezwać dzisiaj do tego, abyś zawołał do Boga z wiarą w tym miejscu, gdzie jesteś teraz, kiedy słuchasz tego kazania, czy kiedy będziesz w swoim domu. Zawołał do Boga z wiarą, Boże, wlej życie prawdziwe w moje serce. Nie chcę być jak plewa. Chcę iść drogą sprawiedliwych, nie zaś drogą bezbożnych. I wierzę, że jeśli zawołasz z wiarą, rozumiejąc, że w Chrystusie jest jedyny ratunek dla twojej duszy, to Pan Bóg z pewnością, jak dobry ojciec, chwyci cię w swoje ramiona i poprowadzi drogą sprawiedliwych. I cały ten psalm kończy się następująco, w wersecie 6, od którego zaczęliśmy. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. Są tylko dwie. Nie ma żadnej trzeciej. I każdy człowiek jest albo na drodze sprawiedliwości, albo na drodze bezbożności. Pierwsza jest drogą do Boga, o którą On sam się troszczy. Druga wiedzie donikąd. W zasadzie możemy powiedzieć, że wiedzie na wieczne potępienie. Na której jesteś ty? A na pewno na którejś jesteś. Jeszcze raz chcę to podkreślić. Droga sprawiedliwych nie jest drogą dla świętoszkowatych dewotów, którzy patrzą z góry na innych, porównując się z ludźmi i dochodzą do wniosku, jestem lepszy od sąsiada. Nie na tym polega sprawiedliwość. Nie polega na udawanej religijności. Słyszeliśmy tekst czytany na początku nabożeństwa. Nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, ale tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. To Jezus wypełnił w doskonały sposób wolę Ojca, który jest w niebie. I jest gotów oddać owoce swojej sprawiedliwości każdemu, kto w Niego uwierzy. To Jego życie czyni człowieka sprawiedliwym i Jego życie staje się twoim, kiedy w Niego uwierzysz. Jeśli to, o czym mówię, jeśli psalm pierwszy ciebie porusza, jeśli daje cię do myślenia, to raz jeszcze chcę ciebie zachęcić, zwróć się do Boga tam, gdzie jesteś. Boże, zawołaj, Boże, jeśli jest to prawdą, Proszę, otwórz moje oczy na to i proszę, wprowadź mnie na drogę sprawiedliwości. I wiecie, kiedy czytam ten psalm i widzę te dwie drogi, sprawiedliwego i bezbożnego, to nie wiem, dlaczego ktokolwiek chciałby się znaleźć na tej drodze bezbożnych. Dlaczego ktokolwiek chciałby nią iść? Kiedy miałem 16 lat, zawołałem właśnie z wiarą do Boga o to, aby mnie zbawił i uczynił mnie swoim dzieckiem. Kroczę tą drogą od 18 lat. Nie jestem człowiekiem doskonałym. Nie nazwałbym siebie nawet człowiekiem dobrym. Jestem często słaby i potykający się na tej drodze sprawiedliwości, ale wiem jedno. Jezus umarł za moje grzechy. Zrozumiałem to, że On jest moją jedyną nadzieją na zbawienie. I rzeczywiście, tak jak mówi werset 6, że Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, widzę, jak przez tych 18 lat Pan Bóg troszczy się o moje życie. I z odwagą zaświadczam przed wami, że prawdę mówi werset 1, szczęśliwi ci, którzy idą drogą sprawiedliwości. Uznaję się za człowieka szczęśliwego. Moje życie czasami jest łatwe, czasami jest trudne. Czasami spotykam się z problemami, czasami z radościami. Ale jestem człowiekiem szczęśliwym, bo Pan Bóg się zatroszczył o to szczęście. On troszczy się o drogę sprawiedliwych. Jeśli jesteś na tej drodze, chcę tobie przypomnieć i zachęcić, On troszczy się o ciebie, nawet wtedy, kiedy ta droga jest bardzo wyboista i bardzo trudna. Idź dalej tą drogą. On jest przy tobie. Zaufaj Jemu, że On wie, gdzie ciebie prowadzi. Idąc tą drogą, znajduj rozkosz i upodobanie w Bożym Słowie, w Piśmie Świętym, a przede wszystkim w przesłaniu Ewangelii. Módl się o to, aby Pan Bóg je przed tobą rozjaśniał i w tobie utwierdzał. Rozważaj je dniem i nocą, będąc połączonym z Chrystusem, połączonym z krzewem winnym, żyjąc w Jego woli zapisanej w tej księdze. Będziesz wydawać dobre owoce we właściwym czasie, bo to On cię o to zatroszczy, aby te owoce w tobie były. To jak tu nie być szczęśliwym? To jak tu nie nazywać siebie szczęśliwym? Jakaż to łaska spotkała tych, którzy kroczą drogą sprawiedliwości. Dziękuj Bogu za to, że On ciebie na niej postawił. A jeśli nie jest to twoja droga, to jeszcze dzisiaj On może ciebie na tę drogę wprowadzić. Każda inna droga niż Jego jest tak naprawdę jedną i tą samą. Drogą prowadzącą donikąd. Ale droga, która jest Jego drogą, drogą sprawiedliwości, prowadzi do szczęścia, prawdziwej radości w doczesności i jeszcze większej radości w wieczności. Życzę sobie i wam, aby każdy z nas tą drogą właśnie kroczył. Amen.